No i witam Państwa po przerwie w audycji Gdzie nogi poniosą? Z tej strony Emil Andrzej Karpiński. Jak co tydzień o turystyce, o rekreacji i o sporcie. W tym tygodniu temat sportowo-historyczny, tak chyba mogę powiedzieć, gdyż mówię o historii naszego kolarstwa. W zeszłym tygodniu mówiłem o historii roweru jako takiego. Teraz natomiast troszeczkę o tym, jak to kolarstwo wyglądało na początku XX wieku, a skupiało się ono wtedy na towarzystwach kolarskich głównie, jeszcze nie na Polskim Związku Kolarskim. No i te towarzystwa przez kolejne lata ewoluowały, oczywiście zrzeszały coraz większą liczbę ludzi, obchodziły jubileusze, zmieniały władze, budowały nowe obiekty, wystawiały swoje reprezentacje na wyścigach, często organizowały również festiwale i inne eventy, tak dla wszystkich ludzi, nie tylko dla kolarzy. Towarzystwa wzięły to na siebie, dlatego że nie mogło być po prostu związków sportowych, takiego z prawdziwego zdarzenia, bo po prostu jeszcze nas nie było na mapie. Wraz z nadejściem dopiero niepodległej Polski powstał właśnie Związek Sportowy odpowiedzialny za organizację kolarstwa w kraju. W 1920 został powołany do życia Związek Polskich Towarzystw Kolarskich, czyli przodek Polskiego Związku Kolarskiego. Natomiast to nie sprawiło, że towarzystwa cyklistów zniknęły, tak jak się pojawiła wyższa władza. Nie, były jak najbardziej pomocą w organizacji kolarskich inicjatyw. Po II wojnie światowej chociażby właśnie to na WTC spadła organizacja rozpoczęcia kolarskiego sezonu. Natomiast tutaj troszeczkę przejdę do tego Polskiego Związku Kolarskiego, który jeszcze troszeczkę inaczej się wtedy nazywał. Początkowe lata jego działalności stały pod znakiem dynamizmu i dużego entuzjazmu, a także bezinteresowności. Było to charakterystyczne dla w zasadzie wszelkich społecznych reform po uzyskaniu niepodległości, jak i później po zakończeniu II wojny światowej. Powstawało coraz więcej towarzystw kolarskich. W 1920 było ich 9, natomiast 9 lat później już 120. Starano się ściągać sprzęt ze wszystkich możliwych miejsc. Od roku 1923 związek należał do Międzynarodowego Związku Kolarskiego i Polacy po raz pierwszy wzięli udział w Mistrzostwach Świata. Również w tym roku zaczęły powstawać okręgowe związki kolarskie, pierwszy na Śląsku. Widać było chęć pracy, ale niestety nie trwało to długo. Dosyć szybko zorientowano się, że metody skuteczne pod zaborami w wolnej Polsce nie sprawdzają się. Prawa kapitalistycznego marketingu i ekonomii nie były nam wcale znane, bądź niedużo były znane i przestawienie się na taką gospodarkę spowodowało zastój w kolarstwie. Kryzys ekonomiczny niestety pokazał, że rower to jednak dość luksusowy dalej towar i nie jest on raczej priorytetem w rodzącym się z w polskim państwie. Chęć była, były hasła, w jedności siła, trzeba zroweryzować społeczeństwo i one jak najbardziej były aktualne, ale coraz częściej tylko na papierze. Brakowało organizacji, nie tylko kolarstwa, ale i sportu w ogóle. Nie było dofinansowania. Ci, którzy posiadali luksus jeżdżenia na sprzęcie producenta, musieli go reklamować i nie mogli sprzętu zmieniać. Wydawało się, że producenci mieli większą władzę nad kolarzami niż związek czy też towarzystwa. Młodzieży szkolnej zabrano możliwość należenia do klubów, czym w zasadzie odebrano dopływ takiej świeżej krwi do kolarstwa, w sensie nie tylko sportowym, ale również intelektualnym, tak na dobrą sprawę. Młodzież wiejską również pozbawiono luksusu jazdy na rowerze. Mieli oni, według ówczesnej władzy, dość pracy i nie należało ich od niej odciągać. Takie to były wtedy pomysły. Praca działaczy nadal była jednak duża, jednak z ZPTK, czyli ten pierwowzór PZKOL-u, chylił się ku upadkowi. Było coraz mniej wyścigów, mniej zawodników i w ogóle członków stowarzyszeń. Największym problemem kolarstwa w Polsce był jednak upadek moralny. Powoli odchodziło pokolenie mistrzów wychowanych na dynasach. Nowi okazywali chęci, ale byli to głównie robotnicy, amatorzy. Żyli ze swojej pracy, a nie z kolarstwa, więc siłą rzeczy nie mieli tak na dobrą sprawę tyle czasu na trening, co zawodowcy właśnie. A dodatkowo, tak jak mówiłem, sport ten nie był tani, więc wiele energii, którą mogliby poświęcić treningowi, wkładali w same umożliwienie sobie trenowania. Za bunty kolarzy towarzystwa usuwały ich ze swoich struktur. Wśród zawodowców szerzył się egoizm i brak koleżeństwa. Wydawało się, że kolarstwo sportowe umrze śmiercią naturalną po prostu z braku chętnych, co teraz wydaje się po prostu nierealne wręcz. Coraz częściej dochodziło do różnic zdań między towarzystwami a związkiem. Nie było systemu szkolenia, nie pracował w Polsce żaden trener klubowy, nikt nie współpracował z młodzieżą, stąd braki mentalne i taktyczne podczas wyścigów. Na rozkład systemu szkolenia niemały wpływ miało również zniszczenie kolarstwa torowego. Nowy stadion Legii nie nadawał się do jazdy przez katastrofalne błędy konstrukcyjne i jeszcze gorszą konserwację obiektu. Wkrótce został rozebrany. Dynasy w 1937 przestały istnieć, bo ich właściciel, notabene honorowy członek Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, postanowił sprzedać je jako odrębne działki budowlane. W takich okolicznościach wyniki polskich zawodników drastycznie się obniżyły. Najgorsze były lata 1930-35, mimo że już 10 lat wcześniej myślano, że najgorsze 5 lat polskie kolarstwo ma już za sobą. No niestety tak nie było. Sanacja miała własny plan na sport w kraju, obsadzając główne stanowiska w związkach wojskowymi. I tu na szczęście pojawił się nowy prezes, podpułkownik Leopold Gebel. Jego fachowość i zdolności dyplomatyczne doprowadziły do współpracy ponownej między Związkiem a Warszawskim Towarzystwem Cyklistów. Jako pierwsze odrodziło się kolarstwo szosowe. Fachowe podejście, trenerzy, obozy szkoleniowe spowodowały, że wyniki polskich zawodników stawały się coraz lepsze. Szukano nowych talentów, rozwiązano również zaniedbaną sprawę zawodowstwa. Reguły wydawały się jasne dla wszystkich. W 1938 Związek przeistoczył się w Polski Związek Kolarski i otrzymał nowy statut. Jednak, no jak się domyślacie, 1938, no polskie kolarstwo nie miało wtedy dużo szczęścia. Pozytywne zmiany przerwała wojna. W trakcie wojny już w 1940 roku cały majątek PZKOL-u został zniszczony przez nazistów. Zanim powstała jakakolwiek powojenna struktura sportowa, międzywojenni kolarscy działacze już wiedzieli, że należy zrealizować pomysł sprzed II wojny światowej, by jak najszybciej doszlusować do reszty Europy. Polskie kolarstwo zaczęło odradzać się naturalnie, w sposób spontaniczny i szybki. Już w 1945 roku odbyły się pierwsze wyścigi. Nawet w miastach zniszczonych nalotami, jak Warszawa, odbyły się także pierwsze mistrzostwa Polski. Tempo rozwoju można powiedzieć, że było zawrotne. Podczas spóźnionych obchodów 25-lecia Związku w 1947 roku zalegalizowano wszelkie jego struktury. To było dla Związku jeszcze większym impulsem do działania. Mimo że PZKOL miał pewne problemy sprzętowe, infrastrukturalne, wywołane oczywiście zniszczeniami wojennymi, robił to, co mógł, by kolarstwo polskie wróciło na należne mu miejsce w Europie i na świecie. Główne przyspieszenie rozwoju nastąpiło dzięki kooperacji dwóch gazet, Głosu Ludu oraz Rudech Oprawa. Przy współudziale władz sportowych Polski i Czechosłowacji powstał wielki wyścig, w przyszłości nazywany jako wyścig pokoju. I to był naprawdę dosyć duży impuls do tego, żeby nasze kolarstwo się rozwijało. Myślę, że o wyścigu pokoju to w oddzielnej audycji, bo tam jest naprawdę niesamowita liczba ciekawych historii z nim związanych, także o tym na pewno jeszcze usłyszycie, ale dalsze losy naszego kolarstwa będą po przerwie.